Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Generał Wojciech Jaruzelski, były dyktator komunistyczny, spocznie na wojskowych powązkach w kwaterze żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek w południe.
Spełniły się zatem oczekiwania rodziny generała oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, który do 1990 roku był komunistycznym związkiem bojowników o wolność i demokrację.
Protest przeciwko honorowemu pochówkowi na powązkach wystosowało wiele osób i środowisk patriotycznych. Swojego oburzenia nie kryje również Alojzy Szablewski, pierwszy przewodniczący Solidarności Stoczni Gdańskiej. Mówi, że jako człowiekowi Wojciechowi Jaruzelskiemu należy się spokojny pogrzeb, ale nie honory za to, że działał na szkodę ojczyzny.
Do dziś przeżywamy ból straszny po 70 roku, kiedy on się włączył do tego, że rozprawiono się ze stoczniowcami. Ilu zginęło, ale ilu jest do dziś kaleków z tego powodu, że protestowali i domagali się sprawiedliwości. Nie możemy przeboleć tego, że wprowadził stan wojenny i również bardzo dużo ludzi z tego powodu zginęło i cierpiało. My stoczniowcy szczególnie bardzo odczuwamy to, że bo ponad 3000 stoczniowców zostaną wyrzucone na bruk, nie mogli znaleźć pracy. Dostali bilety wilcze. Ponad 1 000 000 Polaków, młodych ludzi, bardzo zdolnych, patriotycznych, musiało opuścić kraj. W jedną stronę dostali wizy.
Przeciwko uhonorowaniu szefa hundy wojskowej z lat 80. jest też wielu historyków, w tym prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński.
Prezes ZUS-u Zbigniew Derdziuk wyliczył sobie prawie 7,5 tysięcy złotych emerytury.
Derdziuk na emeryturę przejdzie najwcześniej za 15 lat, jednak gdyby zdecydował się pracować do 69 roku życia, dodatkowo otrzymałby horrendalną emeryturę w wysokości 9300 zł, pisze jeden z dzienników. Tymczasem ludzie, którym prezes ZUS-u wypłaca emerytury, otrzymują głodowe świadczenia. Z trudem zaspokajają swoje podstawowe potrzeby.
To kolejny dowód na to, jak arogancka jest obecna władza. Swoich gratyfikuje, a Polakom każe wiązać koniec z końcem, zwraca uwagę Janusz Szewczak, analityk gospodarczy.
To pokazuje, że ci, którzy mają te często nawet 800 czy 1200 emerytury, to prawdziwi nędzarze, którzy przecież uczciwie przepracowali całe życie. My jesteśmy, jeśli chodzi o świadczenia socjalne, na absolutnym szarym końcu Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas raczej tylko takie kraje jak Bułgaria, Rumunia, Litwa. Tam jest jeszcze gorzej, ale generalnie to trzeci świat, można powiedzieć, jeśli chodzi o poziom emerytur na poziomie 300 czy 400 euro. To musi bulwersować. Wydaje się, że ta arogancja władzy pod hasłem władza się wyżywi, powraca. Aż dziw, że Polacy tolerują dalej środowiska Platformy Obywatelskiej, które zafundowało nam przed jednej strony głodowe emerytury, z drugiej strony dokonało skoku na OFE.
Wynagrodzenie prezesa ZUS-u, który odpowiada za emerytury Polaków, sięga w tej chwili około 20 tysięcy złotych. Do tego dochodzi około 10 tysięcy złotych za zasiadanie w Radzie Nadzorczej PZU, donosi gazeta.
Opóźni się kolejny termin oddania do użytku gazoportu w Świnoujściu.
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował, że terminal LNG będzie uruchomiony komercyjnie na przełomie maja i czerwca 2015 roku. Jesienią rozpocznie się okres jego prób.
Decyzja o budowie gazoportu zapadła pod koniec 2006 roku, za czasów rządu PiS-u. Jednak premier Donald Tusk dopiero w 2011 roku położył kamień węgielny pod budowę. Ustalono, że terminal zostanie oddany 30 czerwca 2014 roku, a później termin przesunięto o pół roku. Teraz okazuje się, że i ten termin nie zostanie dotrzymany.
Były wiceminister gospodarki Piotr Naimski mówi, że oświadczenie wicepremiera Piechocińskiego jest oficjalnym przyznaniem się rządu do kolejnego opóźnienia. A to nie jest dobra informacja dla Polski, zwłaszcza w kontekście kryzysu ukraińskiego.
Gdyby w tej chwili Rosjanie przestali dostarczać do Polski gaz z kontraktu jamalskiego, to okazałoby się, że brakuje nam w Polsce 5 miliardów metrów sześciennych gazu przy uruchomieniu wszystkich możliwości dostaw z zachodu, włącznie z wirtualnym rewersem na gazociągu jamalskim. To jest właśnie ta dziura, którą może zapełnić gaz dostarczony przez gazoport w Świnoujściu, którego ciągle nie ma. Ten gazoport według harmonogramu planowanego w 2007 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości miał być gotowy w 2012 roku. Opóźnienie w tej chwili będzie około 2,5-letnie. Miejmy nadzieję, że ono się nie będzie powiększało.
Rząd powinien teraz robić wszystko, aby to opóźnienie skracać, stwierdził poseł. Dodał, że wicepremier i minister gospodarki powinien poinformować publicznie, jakie kroki podejmuje rząd, aby przyspieszyć termin oddania gazoportu.
Zwłaszcza z uwagi na zapisy podpisanej w 2009 roku 20-letniej umowy z Katarem na dostawę gazu LNG. Ustalono w niej sztywny termin pierwszych dostaw, co ma nastąpić w drugiej połowie bieżącego roku. PGNiG negocjuje z Katarem możliwość przesunięcia tego terminu do czasu uruchomienia terminalu.
Pod koniec czerwca sąd zajmie się przetargiem na przesyłki sądowe, informuje jeden z dzienników. Przypomnijmy, wart 500 000 000 złotych konkurs na obsługę korespondencji sądów i prokuratur wygrała Polska Grupa Pocztowa.
Z wynikami przetargu nie zgodziła się jednak Poczta Polska. Na początku roku złożyła do sądu zażalenie na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, która stwierdziła, że Polska Grupa Pocztowa spełnia warunki przetargowe. Mówi Zbigniew Baranowski, rzecznik Poczty Polskiej.
Poczta Polska, co wielokrotnie podkreślaliśmy i co jakby widać po doniesieniach mediów, jeśli chodzi o dzisiejszą realizację obsługi sądów i prokuratur, jest jedyną firmą logistyczną w Polsce, która jest w stanie skutecznie i w sposób bezpieczny realizować tak złożone zamówienia, jakim jest bez wątpienia obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości. My w swojej skardze wskazaliśmy szereg zarzutów, natomiast w szczególności wątpliwości budzi spełnienie przez PGP podstawowych warunków przetargu, w tym wymogu dysponowania placówką pocztową w każdej gminie.
Przypomnijmy, że działalność Polskiej Grupy Pocztowej wzbudziła spore emocje, zwłaszcza gdy media donosiły o niekonwencjonalnych miejscach, w których odbiera się przesyłki. Sądy wskazywały z kolei na problemy z dostarczeniem wezwań na rozprawy.
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powtórzył apel Moskwy o natychmiastowe powstrzymanie rozlewu krwi na wschodzie i południu Ukrainy. Uznał to za pierwszoplanowe zadanie i test dla władz w Kijowie po wyborze prezydenta.
Rosja szanuje wolę wyborców wyrażoną w niedzielę, lecz należy bez zwłoki położyć kres wszelkiej przemocy na południu i wschodzie Ukrainy, powiedział Ławrow.
Podkreślił, że intensyfikacja specjalnej operacji sił ukraińskich w Donbasie, Donieckim Zagłębiu Węglowym, nie stworzy sprzyjających warunków dla gościnnego przyjęcia w tym regionie prezydenta elekta Ukrainy Petra Poroszenki.
Ławrow uznał za śmieszne powody, których szuka Zachód, by dalej wywierać nacisk na Rosję w związku z kryzysem ukraińskim. Podkreślił, że próby wywierania nacisku na Rosję nigdy nie przynosiły rezultatu.
I tą informacją kończymy wiadomości.
Dziękujemy za to spotkanie.